jest jazz. Na program zaprasza Śląski Jazz Club.
Moi drodzy, jest jazz, jesteśmy teraz w instytucji Katowice Miasto Ogrodów. Za chwilę przed Wami rozmowa z Martyną van Nieuwland, dawniej markowską, o tym, co się dzieje w świecie europejskim, w świecie jazzu, o tym, co, jaka przyszłość czeka jazz art i o literaturze i o tym, że jest nadzieja, jest przyszłość dla działań, które próbujemy podejmować teraz. Oglądajcie nas, jeżeli Wam się podoba to, co robimy, podobają Wam się te rozmowy i chcecie, aby powstawały kolejne, zajrzyjcie na naszego Patronite'a, czyli patronite.pl/SJC. Tam wszystkie szczegóły, możecie wesprzeć realizację tychże rozmów. Zapraszam. Dobrze, tak formalnie, żeby było, przedstawię Cię Martyna van Nieuwland. Nie wiem, czy dobrze wymawiam?
Tak,
dobrze.
Tak.
Przepraszam, się zawahałem, bo od niedawna jesteś van Nieuwland. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, tak przy okazji, bo nie mieliśmy okazji.
Dziękuję bardzo.
Tak na marginesie, nie wiem, czy dobrze doczytałem, poznaliście się z mężem w Indiach?
Tak, poznaliśmy się z mężem w Indiach na wydarzeniu muzycznym też, poświęconym
World
Music. I tak to się zaczęło, tak, to prawda.
Matko, on nie jest Hindusem, od razu dodajmy.
Tak. Ma van, ten charakterystyczny przedrostek van, co jednak wskazuje właśnie na Holendra.
Dokładnie. nie bałaś się zmieniać nazwisko, bo jakby nie było, już masz firmę jako nazwisko.
Tak, wahałam się trochę przez moment, ale stwierdziłam, że może jednak to jest jakieś takie nowy początek, nowe rozdanie, to okay. Nowe nazwisko też i jednak się zdecydowałam i też muszę się do niego przyzwyczaić, powiem szczerze. Także nawet moi rodzice jeszcze mają problem z wypowiadaniem tego nazwiska, ja też trochę, bo też wydaje mi się, że moja fonetyka nie jest jednak tą taką stuprocentową, ale... Ale tak, dzisiaj nawet doświadczyłam tego, że to nazwisko jest na tyle nowe, że gdzieś tam ktoś mnie pyta, że poznał też kogoś z Miasta Ogrodów, też Martynę, ale właśnie markowską.
No właśnie.
I że pozdrawia, także to też są takie śmieszne sytuacje.
No to się pewnie jeszcze jakiś czas będzie powtarzać, bo to jest coś, nowe otwarcie, jakby nie było. Słuchaj, zajmujesz się jazz artem, jesteś związana z Womexem, jesteś członkiem Rady Dyrektorów Eurojazznetu, dlatego mówiłem o tej firmie, o tym nazwisku. Porozmawiajmy o tym, co się teraz dzieje w świecie muzycznym, jazzowym. A propos jazz artu, który jednak się odbywa, tak? Powiedziałaś, że w pewnym sensie zatoczył on koło. Mogłabyś to rozwinąć? Dlaczego? Co się takiego wydarzyło?
Tak, ja nawet pisząc taki krótki tekst dla Jazz Forum właśnie o jubileuszu, myślałam w kontekście tego, że ja dołączyłam do festiwalu, kiedy już była jego trzecia edycja. Także to nie jest moja inicjatywa, to nie jest jakby moje dziecko w takim sensie.
No, ale zajmuję się tym lata.
Adoptowane może. I faktycznie ja dołączyłam. Pokochałam jak swoje i staram się faktycznie jak najlepiej ten festiwal organizować. Oczywiście z całą drużyną Miasto Ogrodów i ze wszystkimi współpracownikami, bo to nie jest jedna osoba, tylko wiadomo,
nie,
cała silna ekipa. I tutaj ktokolwiek przyjeżdża do Katowic, nawet teraz nasz rezydent, który wyjechał 2 dni temu, Christopher Dell, któremu szczęśliwie udało się przyjechać z Berlina i odbyć rezydencję, mimo że w tych warunkach takich dosyć ograniczonych, to właśnie też zawsze ktokolwiek wyjeżdża, to mówi o tej bardzo dobrej atmosferze, którą generuje właśnie ten zespół. Czyli wszystkie osoby związane z festiwalem, Michał, Mateusz, Łukasz, Basiak, cały zespół komunikacji, także...
Festiwal tworzą ludzie, to nie są
tak,
maszyny.
Tak, dokładnie. I w tej chwili mamy 4 osoby z tego zespołu, kiedy ja dołączyłam w 2013 roku, to właśnie są te 4 stałe osoby, o których ja też wspomniałam właśnie w Jazz Forum, które widziały jakby to wszystko, co się zmieniało. I tak zatoczył koło, ponieważ ja pisząc ten artykuł, skontaktowałam się z Karoliną Józwą i Mackiem Obarą, ponieważ to oni byli tymi patronami pierwszej edycji. Oni zostali zaproszeni do stworzenia programu, do koordynacji tego festiwalu nowego wówczas. No i zaczęli się rozmawiać właśnie o tym, jak to było na początku. Mnie wtedy nie było w Katowicach, więc też nie śledziłam tego nawet jako widz czy słuchaczka. I no jesteśmy na takim teraz etapie, że może chcielibyśmy zrobić coś razem, może zaprosilibyśmy Maćka znowu do kuratorowania kolejnej edycji, mm-hmm. ale to wszystko jest perspektywa czasu, ponieważ jeszcze wydaje mi się, że przez przynajmniej rok będziemy musieli jeszcze zbierać, jak to dzisiaj ktoś powiedział, podczas Jazz Ahead, właśnie sprzątać po pandemii.
No właśnie, no wydarzyła się pandemia, poprzedni Jazz Art też na szybko zdecydowałaś się na online, ten również się odbywa w dużej mierze online'owo, tak?
Tak, tak, masz rację.
No i pytanie właśnie, jak od strony organizatora, jak to czujesz? Czy to jest ersatz? Czy to ma sens? Czy koncerty online mają sens?
To jest dobre pytanie. Ja się z nim zmagam od samego początku. Wiem, że rozmawiamy też o tym, bo też spotkaliśmy się na tym pierwszym koncercie, dla mnie przynajmniej, który był po pandemii. I to było też
to było
takie,
w zeszłym roku,
to było w zeszłym roku.
Znaczy
to
po pandemii była mała przerwa między jednym lockdownem i drugim,
no właśnie,
wakacyjna.
Tak, między tą którąś falą, po prostu już nie liczę ich. Ale tak, to prawda, bo to jest dobre pytanie. Dla mnie to jest wciąż ersatz. I mimo, że są też zalety tego, że to jest wtedy streamowane cały świat, czy więcej ludzi może to obejrzeć, ale czy naprawdę więcej ludzi ogląda?
No właśnie, bo mówisz o jednym koncercie, który może obejrzeć teoretycznie zamiast 200 osób 20 tysięcy na przykład.
Tak.
Ale za chwilę będą kolejne koncerty, kolejnych festiwali, a odbiorcy są mniej więcej ci sami.
Tak,
więc
rację.
Pytanie, czy rzeczywiście odbierze ich, obejrzy ten koncert, wysłucha więcej osób? Czy jednak będą takie wydarzenia bez nazw, ale no to było widać w sieci po prostu piękne wydarzenia, duże wydarzenia z ogromnymi zespołami, z dużymi budżetami podejrzewam, które oglądało na żywo 50 osób, w sensie na tym, na kanale, na YouTubie czy na jakimkolwiek innym.
Tak, zatem i tak to się lokalizuje, prawda?
Właśnie.
Czy prowincjonalizuje czasami
też? No, seria regionalne jakieś.
Dokładnie, regionalizacja trwa. I tak, takich właśnie dużych, które potencjalnie właśnie mają, duże festiwale, które potencjalnie mogłyby być odwiedzone przez miliony ludzi.
No więc właśnie, więc sama też mówisz, że prawdopodobnie przyszły rok będzie też w podobnym stylu. Ja się zgadzam, jestem nawet bardziej chyba pesymistyczny, ale nie mówmy o tym. No tylko czy jest sens robić w takim razie te festiwale? Co masz z tyłu głowy? Dlaczego warto? Dlaczego trzeba go zrobić? Dlaczego trzeba zrealizować ten festiwal? Chyba że czujesz, że wiesz, że coś się tutaj też kończy jakaś
sprawa. Tak, kończy się jakaś epoka oczywiście, bo mimo że wszyscy mówią o tym, że hybrydowość zostanie, ja się też z tym zgadzam.
No jest
bo
to bardzo
jednak
możliwe,
to co się odbywa, bo w tym
Znaczy do punktu zero chyba nie wrócimy, to może
do
tak.
Do punktu zero nie wrócimy, to prawda. I ten RZ jest jakby o tyle narzędziem, stream jest o tyle narzędziem potrzebnym, że i tak daje możliwość po pierwsze stworzenia jakiejś wirtualnej oczywiście przestrzeni dla artystów, po pierwsze jakby zaproponowania im czegokolwiek, co jest możliwe w danym momencie i podtrzymania tego kontaktu z publicznością. Więc to jest zdecydowanie ta rzecz, która jest jakby na poziomie tego, co możemy teraz zrobić, jest dostępna. Cieszę się, że w ogóle jest internet, że w ogóle w jakikolwiek sposób możemy coś zaproponować. Natomiast właśnie na dłuższą metę, jak to działa, to już jest drugie pytanie. I to, jak ja widzę przynajmniej Jazz Art w tym kontekście, Jazz Art też jest jakby specyficznym festiwalem pod kątem tego, że to nie są same koncerty, tylko jest tam dużo rzeczy wokół. Zresztą sam też jesteś specjalistą od interdyscyplinarności festiwalowej. Wiesz, w kontekście sztuk wizualnych, w kontekście budowania różnych wokół jazzowych czy wokół koncertowych przestrzeni. Takiej przestrzeni myśli, przestrzeni bycia. I Jazz Art właśnie takim festiwalem jest, więc tutaj znaleźliśmy już w zeszłym roku taki malutki wentyl, gdzie mogliśmy coś zrobić innego. Czy właśnie wystawa Henninga Bolte online. W tym roku mamy drugą część z innym podkładem muzycznym. Czy to, że właśnie pokazujemy filmy, to już robiliśmy przed pandemią, teraz pokazujemy je w sieci.
No tak, to tak gdyby...
Więc to jest taka
content był podobny, tylko... Zmienił się troszkę kanał.
Zmienił się nośnik, zmienił się kanał. No i to, o czym, co teraz właśnie bardzo dobrze dowiodło, że należy chyba pójść w tym kierunku, czyli rezydencje artystyczne, bo wtedy można bardzo różnie, w bardzo różny sposób ograć jakby ten pobyt artysty. Jest wtedy nadzieja, jest cień szansy, że on się spotka z ludźmi w jakikolwiek sposób. Jeżeli na przykład jest limit tych 5 osób, no to wtedy nie zrobimy koncertu, ale możemy zrobić coś innego. Christopher Dell przyjechał na 5 dni, spotkał się ze studentami architektury, przeszedł właściwie po całych Katowicach, był na świeżym powietrzu. On odbył dokładnie 3 różne spacery. Mhm. Jeden to był spacer typowo architektoniczny pod kątem jakby zapoznania się z miastem, drugi to był spacer z Ryszardem na Koniecznym i ze studentami Politechniki Śląskiej i trzeci spacer to był tutaj w mieście ogrodów, nie w budynku, ale w jakby śladami naszego projektu Pras na Glans. Zrobiliśmy te rezydencje wspólnie z kolektywem Antyrama, z urbanistami, z bardzo młodą ekipą, ale taką bardzo aktywną, która ingeruje jakby w to, co się dzieje w mieście. Ja wiem, że z innym artystą może by się to nie udało, ponieważ Christopher Dell jest muzykiem i urbanistą zarazem, jest profesorem uniwersyteckim, jest teoretykiem, ma te 2 dyplomy, więc jest bardzo ciekawym człowiekiem, jeżeli chodzi o właśnie taki kontekst, ale jestem pewna, że jest więcej muzyków, zresztą mieliśmy już to na przestrzeni lat w Szczyzarcie, którzy mają też coś więcej do powiedzenia, chcieliby zrobić coś innego i są bardzo otwarci na różne inne aktywności. Więc ja myślę, że tutaj po prostu musimy próbować, bo jest szansa, to jest też dla nas wyzwanie dla festiwalu, żeby jednak wyjść poza jakby ramy i sposób myślenia samych siebie. To jest też świetne w mieście ogrodów, że my mamy taką ekipę bardzo różnorodną jako instytucja kultury, która ze swojego charakteru jest interdyscyplinarna. Także mamy zespół teatralny, mamy Media Lab, mamy Biuro Dźwięku Katowice, mamy galerie sztuki, które są w budynku. Także mamy Ars Independent, festiwal, który zajmuje się też mediami ogólnie, nie tylko filmem. Więc staramy się teraz jako zespół razem współpracować. I tak jak robiliśmy to wcześniej, teraz musimy jeszcze bardziej aktywnie zdeterminować właśnie te czasy trudne.
Czyli w zasadzie wykorzystujecie bardziej coś, co już jak gdyby mieliście, tak? No pytanie teraz, to w zasadzie jesteście w dość dobrej pozycji. Przeciętny ośrodek kultury czy organizacja pozarządowa, która organizuje jakieś festiwale, wydarzenia, no musi to budować, zacząć budować i tu się zderzy raczej, no nie wiem, czy ty się z tym zderzasz pod tytułem finansowanie i tłumaczenie tym, którzy te finanse przyznają. Dlaczego to się musi zmienić w ten sposób? Dlaczego sam charakter, nie można mówić, że robimy festiwal muzyczny, więc robimy koncerty, że to jest trochę za mało, że musimy coś zmienić? Czyli kwestia zderzenia się z decydentami. Ty już, nie wiem, miałaś takie jakieś rozmowy zderzenia, które pokazały, że gdzieś jest problem jeszcze do rozwiązania? Czy jest raczej przyjazne spojrzenie na wszelkie zmiany, wszelkie innowacje?
Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o przestrzeń miasta ogrodów, to raczej jest to przyjazne nastawienie, zwłaszcza, że teraz miasto, tworząc nową strategię kultury, też jakby dało mi trochę do myślenia w takim kontekście, że jeżeli tworzymy teraz, myślimy o nowej strategii kultury w mieście i mamy właśnie takiego artystę jak Christopher Dell, to możemy też z nim porozmawiać o tym właśnie jak, w jakim kierunku pójść. On może być, właśnie jego rezydencja ma na celu stworzenie eseju. Po jego pobycie te refleksje, które on tutaj miał i akurat tym motywem przewodnim jest nowy ruch New European Bauhaus i on tutaj jakby pod tym kątem prowadził te badania. Ale tak, z jednej strony tak, a z drugiej strony też odczuliśmy, przynajmniej na przykładzie JazzArtu, właśnie taką radykalną zmianę budżetową, bo to, co zrobiliśmy w zeszłym roku, to było raptem może 10% tego, co zazwyczaj.
Znaczy tak, to generalnie tych pieniędzy jest mniej, będzie mniej. Tak. Trzeba się z tym godzić, że no, pandemia też uderza w gospodarkę, mniejsze podatki, mniejsze wpływy z podatków, PIT-ów, CIT-ów i tak dalej. Tak. Kultura jest na pierwszym miejscu do cięcia, tak? To wiem z doświadczenia. Więc będzie mniej pieniędzy, ale trzeba będzie większej innowacyjności. Trzeba będzie też, jeżeli mówimy o dobrych realizacjach telewizyjno-online'owych, nie wiem, czy to dobre określenie w sumie, no sprzęt, tak? Który też, to są też koszty.
To są duże koszty i my też tutaj działamy własnym sumptem, takim do it yourself, właściwie jeżeli chodzi o mniejsze realizacje. jeżeli chodzi o większą, to już wtedy też musimy się liczyć. A to jest znowu też duża administracja. To są zapytania ofertowe czy przetargi, jeżeli
no właśnie.
Przekracza. Także tutaj musimy się też mierzyć z biurokracją oczywiście. Musieliśmy się wiele nauczyć. I tutaj naprawdę uważam, że ekipa, że chłopaki, które realizują, które montują, to naprawdę są osoby, które nie są po szkołach filmowych, a i tak dają radę. I starają się jak mogą na tym sprzęcie, który też mają. Więc tak, teraz te ostatnie 4 miesiące to była naprawdę taka praca bardzo domowa.
Rozwojowa, tak? Człowiek uczy się nowych zupełnie rzeczy, o których nie przypuszczał nigdy, że będzie musiał się nauczyć. No to chyba wszyscy doświadczamy w każdym zakresie, nie tylko kulturalnym. Ale słuchaj, gdyby iść dalej do na przykład Eurojazznetu, do twoich powiązań z siecią, no bo jesteś w Radzie Dyrektorów, więc masz bezpośredni kontakt z całą ekipą, na pewno też miałeś w czasie pandemii. Pytanie, jak oni sobie radzą z tymi tematami? Czy szukasz tam też inspiracji? Czy to jest jakaś pomoc naprawdę? Czy generalnie wszyscy troszkę po omacku gdzieś próbujemy, nie wiemy co z tego wyjdzie, zobaczymy, obserwujemy? Jak to wygląda w Europie?
Tak, to prawda, że akurat ta sieć jazzowa bardzo mnie zainspirowała, ponieważ od samego początku, jak tylko pandemia wybuchła, co tydzień czy co 2 tygodnie były spotkania, wszyscy wymieniali się doświadczeniami i tym czasami po prostu chcieli się wypłakać, że tak powiem, bo faktycznie tak jak mówisz, po omacku wszyscy szukali rozwiązań, też korzystając albo mierząc się z tym, co w danych krajach się działo. I teraz te spotkania odbywają się co 2 tygodnie i zazwyczaj jednak jest taka atmosfera trudna na nich, ponieważ na przykład ja widząc z perspektywy polskiej, kiedy dzieją się różne rzeczy, tak jak w zeszłym roku na przykład były zamykane lasy, były takie przykłady i wydaje mi się, że o nie, no to jest po prostu już absurd totalny i co tam w innych krajach i okazuje się, że w tych innych krajach też nie jest lepiej pod innymi względami. Akurat takim najbliższym krajem dla mnie to jest ze względów prywatnych właśnie Holandia. I tam jest środek jakby chaosu politycznego, zdymisjonowany premier. Ja uważam, że i tak porównując na przykład tempo szczepień w Polsce w tej chwili, to naprawdę nie jest źle. W Holandii w ogóle to nie działa,
tak? O,
więc też właśnie moi znajomi mówią, że w ogóle nie słyszą, co się tam dzieje. Chyba dlatego, że właśnie nie dzieje się zbyt wiele. I każdy ma swoje problemy. W Norwegowie teraz w ogóle nie mogą właściwie wyjeżdżać z kraju. Jak powracają, no to na swój koszt
tę
kwarantannę muszą odbyć. To samo zostało wprowadzone na Islandii. W Szwecji w ogóle jest jakiś boom pandemii, gdzie też wydawało się, że już właściwie kraje skandynawskie jakoś spokojnie sobie z tym poradziły. Podobno Turcy, dzisiaj słyszałam na przykład, że w Turcji jest jakaś po raz pierwszy lockdown wprowadzono. Więc jak zaczynamy się wymieniać tymi doświadczeniami, czy kto jak sobie radzi, właśnie kto monetyzuje, kto streamuje, ile jest chętnych, no to raczej to są smutne refleksje, że po prostu wszędzie każdy się zmaga z jakimś kosmosem.
No tak, to jest sytuacją całkowicie surrealistyczną dla każdego.
Tak. Jeszcze ta Wielka Brytania, prawda, po prostu ta polityka wszędzie, która jest, jaka jest i te tendencje, to po prostu też jakby przygnębia wszystkich wokół.
Czyli generalnie to nie jest tak, że my mamy jakiś kosmos, a Europa sobie radzi. Generalnie jest w tej materii wszędzie tak samo słabo.
Tak.
No więc pytanie, czy...
Tak, moim zdaniem przynajmniej, tak.
No nie, ale to właśnie też chodzi tutaj o twoje subiektywne oceny, twoje subiektywne zdanie. Czy w tym kontekście czujesz siłę, energię, żeby dalej z tym kosmosem walczyć, że jest po prostu, jest po co, jest jakiś cel nadrzędny, który sprawia, że no nie wiem, no skądś tą energię i zapał trzeba do tego czerpać, tak? W pewnym momencie można stwierdzić, kurczę, po co?
To prawda, ale na razie jest dobrze. Jakby jeżeli chodzi o stan nasz tutaj energii w mieście ogrodów, mimo że oczywiście jesteśmy zdemotywowani też różnymi rzeczami i to też muszę przyznać często, na przykład to, że nie możemy zaplanować wyprzedzeniem. W tej chwili uważam, że jesteśmy całkiem w niezłej sytuacji, bo wiemy, że za miesiąc będziemy mogli teoretycznie, na przykład kina, teatry, już coś zrobić.
No teoretycznie.
Teoretycznie.
Poczekajmy.
Więc ale tak odpowiadając na pytanie wprost, to Tak, uważam, że to jest warto, bo mimo, że po prostu zjada to więcej energii, tak naprawdę. Dzisiaj
to
mówiłam
na pewno
też o tym, że te cztery rzeczy, które my mamy, te cztery elementy, które mieliśmy w tej chwili online'owe, jednak przygotowanie ich wymagało tyle pracy, jakbyśmy zrobili cały festiwal z 15 konceptami. I to przedstawianie, układanie, chłopaki tutaj się bardzo napracowały, żeby nawet zrobić półgodzinną rozmowę z kontentem, który będzie ciekawy, który będzie zawierał różne inne elementy. Więc wymaga to dużo pracy, dużo energii, stresu na pewno. To nie znika.
No to nie, to było zawsze, ale to jest jak gdyby troszkę inny rodzaj stresu, tak?
Inny rodzaj stresu, ale jednak mimo wszystko patrząc teraz świeżo na to, na przykład, że w tej takiej dziurze, którą mieliśmy między lutym a marcem, udało nam się zrealizować dwa koncerty i to było też totalnie spontanicznie, że musieliśmy szybko artystów zebrać, szybko wykorzystać ten moment, żeby jeszcze się udało. Mieliśmy Alamedę 6 i Skin, Joasi Dudy i Kacarzyny Pastuszek, projekt taneczno-muzyczny. I te dwa koncerty jednak dały tyle dobra nam i ten kontakt na przykład z Asią Dudą, która jest wybitną artystką, świetnym człowiekiem i nawet to, że ona tutaj przyjechała i że wczoraj zresztą emitowaliśmy rozmowę z nią też, bo też wykorzystaliśmy ten moment, kiedy była tutaj u nas. I też zrobiliśmy rozmowę o filmie z dyrektorem Festiwalu Arts Independent. Czy to, że właśnie przyjechał Christopher Dell, który też się spotkał tutaj z ludźmi. I już samo to, że ktoś się tutaj pojawia, to jest warte gry. I to, że przyjdzie publiczność, którą jak już przyszli ludzie na koncert Alamedy, ja teraz powiedziałam Alamedy 6, ale Alamedy 5, przyszli 26 lutego, to jak ja zobaczyłam po prostu tych młodych ludzi, którzy nareszcie przyszli do naszej sali koncertowej po tym długim czasie, to byłam tak szczęśliwa, że tak, to jest taki moment, dla którego warto to robić. To tak, to zdecydowanie.
Czyli to są, no ale to okej, wracasz do tego, że ludzie jednak będą mogli, że mogą przyjść.
Tak.
No bo też mówiliśmy na początku, że jesteśmy dość sceptyczni w kontekście tego, co dalej się będzie rozwijać, czyli raczej tryby hybrydowe i pewnie jakieś mniejsze, większe, dłuższe, krótsze lockdowny. Czyli albo odwoływania, zawieszenia, albo realizacje online'owe. I czy to jakoś, nie wiem, nie irytuje właśnie, nie sprawia, że...
No tak, albo jeszcze właśnie to czwarte wyjście, czyli takie lawirowanie pomiędzy tym czasem, kiedy można coś szybko zorganizować.
No właśnie, i to jest kolejne pytanie, bo rzeczywiście może być tak, że nagle wakacje pewnie będą takim czasem. Otwieramy wszystko, bo są wakacje, bo tak było w zeszłym roku i nagle wszyscy będą robić wszystko. Dowiedzą się, że w ogóle mogą robić, więc powiedzmy sobie szczerze, na kolanie coś przygotują, jakikolwiek program, byle tylko coś zrealizować. No czy to też nie będzie frustrujące wtedy, że...
Może być, tak. To znaczy raczej tak, wczoraj o tym nawet rozmawialiśmy, że jeden z festiwali szwajcarskich miał takie motto Think slow, move fast. I to jest chyba właśnie istotne, żeby mieć coś z tyłu, mieć jakiś plan, który no niestety trzeba modyfikować wiele razy czasami, ale żeby się trzymać tego planu i żeby po prostu reagować szybko, czasami się nie da, bo ktoś jest chory i przyjedzie za 3 dni, więc...
Albo odwoja mu lot, albo tego typu rzeczy były standardem.
To też się zdarza i tak się pewnie będzie zdarzać, no ale trzeba próbować, także tutaj jakby nasza strategia jest w tej chwili taka, że zapominamy przynajmniej na chwilę, przynajmniej na dłuższą chwilę, o projektach interkontynentalnych mimo wszystko.
No właśnie, no, czyli z tyłu głowy masz już takie, nie chcę użyć słowa wewnętrznej cenzury, ale jakichś takich, sama wprowadzasz pewne obostrzenia, nie ruszamy artysty na przykład z Nowego Jorku, skupiamy się na Europie i w ogóle liczymy, nie wiem, ja mogę tak zdradzić, że liczyłem w pewnym momencie i zresztą przy okazji też Jastrzębia, Przemek liczył dystans, który można pokonać pociągiem. Czyli zapominamy o samolotach. Czy też właśnie tego typu myślenie zaczyna się włączać, że...
Też, oczywiście, bo to po prostu trzeba jakby rozważyć wersję A, B, C, D, E i po prostu cały alfabet. No. Więc chyba, że na przykład wiem, że taki był kazus zeszłoroczny, że Hamid Drake, on przyjechał ze Stanów, był we Włoszech na kwarantannie parę tygodni, bo tam chyba ma rodzinę czy jakieś prywatne sprawy w każdym razie. I wiem, że wtedy po prostu my też się spinamy w sobie i rozmawiamy ze sobą, że jest Hamid Drake, który przyjechał, jak już przyjechał z tych Stanów, no to trzeba po prostu tutaj organizować.
Wykorzystać. Mhm.
Więc są też takie sytuacje. Ale tak, oczywiście, to jest też takie też kalkulowanie właśnie, kto będzie mógł, kto nie, kto jest zaszczepiony, kto będzie chciał w ogóle jechać, a kto nie.
No i tak, z obawy i tak dalej, nowe rzeczy, nowe elementy się.
Że teraz właśnie sprawdziliśmy to, że na przykład pociągiem z Berlina ta podróż była bardzo, bardzo mało ryzykowna, że tak powiem, jeżeli chodzi o straż celną.
Aha,
czyli samochodem można też przyjechać i bez...
Ale właśnie pociągi jako, wracają jako te najbezpieczniejsze środki komunikacji, tak? Też masz coś takiego.
Tak, tak, bo właśnie teraz no, 2 dni temu Christopher Dell wrócił do Berlina i też mówił, że on robił test przed przyjazdem tutaj, czyli zgodnie wszystko z zaleceniami, z rozporządzenia. Miał test negatywny, mógł przyjechać, ale de facto... Właściwie nie było żadnej instancji, która sprawdzałaby te dokumenty. My chcieliśmy wszystko zrobić tak, jak należy, więc on miał ten test, później wracając też miał test, ale czy...
Kto to sprawdzał?
Tak, czy było to weryfikowane, no to już jest inna sprawa.
No, znaczy nie, to już nie idźmy, bo jak wiemy, rzeczywistość potrafi być absurdalna. I ja mam czasami wrażenie, że no żyjemy troszkę w rzeczywistości wykreowanej, nie wykreowanej, to złe słowo, przedstawionej lata temu przez Stanisława Bareję. System nie ma nic do rzeczy tutaj. Tu raczej to, co siedzi w głowach ludzi.
Tak, tak.
I żyjemy troszkę w takim, no, w cudzysłowie oczywiście, ale takim misiu. Tylko, że jest chyba znacznie mniej zabawnie.
Tak, bo tutaj całe te wszystkie te historie, oczywiście tutaj antyszczepionkowcy, tutaj jakieś inne grupy,
tutaj
teorie spiskowe, prawda?
No
my żyjemy
mnóstwo.
Fake newsy i my żyjemy teraz właśnie w takim świecie, więc tak, i wybrać to, co jest ważne i to, co jest prawdziwe i to, co jest...
Czy to w ogóle możliwe, żeby znaleźć to, co jest prawdziwe?
Właśnie, no właśnie. To jest teraz wyzwanie, więc to jest tak faktycznie taki miś, cybermiś.
Cybermiś, dobra.
Cybermiś.
Cybermiś. Żyjemy w cybermisiu. No, nowe określenie naszej rzeczywistości. Może się przyjmie. Znaczy, to jest to jakiś dobre określenie tego, co się dzieje i w czym żyjemy. Dobrze, ale spróbujmy znaleźć, no znaczy ty już wiesz, gdzie szukać tej energii, zapału, powodu, dla którego warto to robić. Czym masz taki z tyłu głowy ten mini plan na przykład na najbliższe pół roku, na rok? Nie wiem, czy to nie za daleko.
Tak, na najbliższe pół roku, tak. No bardzo chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku podczas desertu tego prawowitego pod koniec kwietnia przyjechały te zespoły, które miały przyjechać w zeszłym roku. Może w końcu się to uda, bo mamy w planach, mieliśmy w zeszłym roku w planach na przykład Angels Nine, też duży kolektyw, więc tutaj ktoś musiałby przyjechać z Portugalii, ktoś ze Szwecji i to też przyprawia, wiadomo, obu głowy. Plus Susana Santos Silva, którą zapraszamy stale. Mhm. Ja wiem, że Susana ma się pojawić w Łodzi na International Jazz Platform. Mhm. I mam nadzieję, że tam przynajmniej ją zobaczę po prostu po tym wszystkim i posłucham jej na żywo. Także na pewno to chcielibyśmy zrealizować, a najbliższe pół roku właśnie przez to, że teraz w kwietniu nie możemy zrobić koncertu z publicznością, stwierdziliśmy, że w tym roku rozciągniemy festiwal na cały
rok.
Na cały rok. Mhm. Żeby właśnie spróbować może w którymś
strzelić
momencie.
Strzelić się. W otwarcie, tak?
I właściwie plany mamy do 14 listopada. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo pierwszy plan to jest koniec maja i to jeszcze nie wiedząc o tym, że będą właśnie takie rozporządzenia jak wczorajsze, tak czuliśmy, że może spróbujemy jakby tutaj 28, 29, 30 maja. To mamy 3 zaplanowane, przynajmniej teoretycznie, ale myślę, że teraz to się uda w związku z tymi nowymi decyzjami. To jest Reuber Trio, Mikołaj Trzaska, Ola Walicki, Maciej Moretti. I to będzie pierwszy koncert, później duet Lowicz, Ola Walicki i Jacek Prościński. Mhm. Oni właściwie przyjadą do Katowic po drodze, mam nadzieję, do Włoch, bo mają też odbyć rezydencję artystyczną we Włoszech podczas festiwalu Novara Jazz we włoskiej Novarze. I tam mają pracować z duetem lokalnym włoskim Ojana. Więc mam nadzieję, że po prostu po drodze z Gdańska do Włoch zatrzymają się tutaj i będziemy mogli ten koncert zrealizować. A 30 maja to jest zupełnie nowa rzecz i to jest właśnie taki projekt właśnie bardzo charakterystyczny dla jazzartu, ale nowy i jeszcze nie wiem, czy będę mogła coś powiedzieć na ten temat, ale chyba już mogę zdradzić, że...
Dobra, jakby co, to puścimy po premierze, także, bo tak, to jest 30 tak. maja, no to ja myślę, że to tak. troszkę...
Jutro mamy pierwsze spotkanie na ten temat i zobaczymy, jak to się potoczy, ponieważ jeszcze nie wiem, jak to zrobimy, ale to jest malarstwo, poezja i Kamila Drabek na kontrabasie, więc taki jest pomysł. Pola Dwórnik, Ania Malinowska i Kamila Drabek i to jest taki pomysł, który się narodził całkiem niedawno i mamy nadzieję, że 30 maja się to uda zrealizować. A później te dalsze plany to jest na pewno rezydencja artystyczna też właśnie Morisa Kliphausa, to jest waltornista holenderski, który mieszka w Berlinie i Joanny Dudy, która też była, miała być rezydentką w zeszłym roku, więc też ta rezydencja się tak przeciągnęła na kolejne może lata nawet, mam nadzieję.
No może aż tak daleko nie wybiegajmy, bo to jest zmienna rzeczywistość, że może bardzo mocno zweryfikować, ale oczywiście trzymam kciuki, ale...
Tak, także tutaj mam nadzieję, że to się uda. Lipiec to jest jeszcze też koncert, który będzie towarzyszył, koncert jazzartowy, który będzie towarzyszył wydarzeniu Mywy, Katowice Żydzi. I zaprosiliśmy Olę Bilińską, także to będzie takie wspólne nasze połączenie. Ona przyjedzie z repertuarem z płyty Libelit, czyli pieśni miłosne jidysz. I to jest plan na lipiec. A później listopad, my dostaliśmy niedawno dofinansowanie z Instytutu Adama Mickiewicza w ramach programu Kulturalne Pomosty na polski, już działający, już istniejący festiwal Polska Jazz w budapesztańskim BMC, w Budapest Music Center. I tam mamy nadzieję, że to będzie taki ostatni nasz, takie zamknięcie właściwie sezonu jazzartowego właśnie od kwietnia do listopada.
No to wiesz co, no, moim zdaniem bardzo niepandemicznie, bardzo, bardzo odważnie, bo i artyści, no i składy międzynarodowe, i współpraca międzynarodowa, i tak jakby pandemii nie było, także...
Mamy oczywiście to na uwadze, ale jeżeli będziemy faktycznie mogli to zrealizować...
Nie, no ja to
myślę,
fantastycznie.
Że lipiec, mam nadzieję, że to się uda, nawet z małą publicznością, nawet jeżeli to będzie plener, no to wszystkie te rzeczy, które mamy przynajmniej właśnie do lata, to jestem tutaj dobrej myśli. Listopad nie wiem, ale mam nadzieję, bo to jest też jednak ruch do... Ja zresztą sama planuję dwumiesięczny pobyt w Budapeszcie i też mam nadzieję, że to się uda. Więc, ale myślę, że tak, nawet jakbym to miała teraz pojechać samochodem, no to po prostu... Wiem, że to jest możliwe.
No na chwilę obecną tak, co będzie za miesiąc, dwa, nie podejmuje się oceny. Słuchaj, a powiedz tak, jak już, nie wiem, bo czasami po prostu może też coś, wiesz, trafiać i musisz odłożyć gdzieś sprawy związane z muzyką. Gdzie prywatnie szukasz jakiejś, nie wiem, energii? Na przykład czytasz, co ostatnio czytujesz? Nie wiem, czy uciekasz w literaturę?
Tak. Ja się nawet cieszę, że pandemia, bo ja jestem z wykształcenia krytyczką literacką, więc skończyłam studia literaturoznawcze, więc dla mnie nawet...
Nie oznacza, że krytyk lubi czytać, wiesz?
Tak, no ja akurat uwielbiam od dziecka i dla mnie pandemia akurat była takim, też pod tym kątem akurat pozytywna.
Mogłaś nadrobić jakieś zaległości?
Tak. Ja czytam dosyć dużo teraz judaiki ostatnimi czasy, więc mam pozycję na przykład Bałagan, niedawno wydaną przez wydawnictwo Czarne. Ale też Mirę Marcinów, której jeszcze nie przeczytałam, która trzymała paszport polityki, też tam mam na półeczce. A ostatnio czytałam coś zupełnie innego pod wpływem serialu. Właściwie serial zaczęłam oglądać pod wpływem Mikołaja Trzaski, który stworzył muzykę do serialu Klangor. Okazało się, że na platformie jest jeszcze inny serial. który jest serialem rosyjskim. Ja rozmawiałam o tym z Rafałem Mazurem, także wszędzie są ci nasi artyści improwizowani. I rozmawiając z Rafałem, on powiedział mi, że jest książka na temat, bo serial rosyjski jest poświęcony tematyce takiej bardzo tajemniczej, przełęczy Dietłowa. To była katastrofa, znaczy tam się wydarzyła tragedia w latach 50., w 59 roku. gdzie zginęła dziewiątka turystów na Uralu. I do dzisiaj właściwie niewyjaśnione są okoliczności tego, co się tam stało. No i przeczytałam też książkę właśnie Alice Lugan o przełęczy Dietłowa. Także to jest wydawnictwo Czarne, to jest jedno z moich ukochanych. Także tak, teraz właściwie rządzi Judaika. Książka Golem na przykład, powieść też czeka na mnie. Gdzieś to też jest w zanadrzu.
Ale to jeszcze czeka, tak? Czyli jeszcze czeka. Masz... czyli tak. Rozumiem, że liczysz, że pandemia jeszcze potrwa, żebyś mogła tutaj nadrobić.
Znaczy ja tak nadrobić. Dużo czytam bez niezależnie. Na przykład czytam teraz książkę, którą czytam tak na fragmenty. To jest Krzysztofa Wargi Sonnenberg. Powieść taka konkretna, gabarytowo, ale ją czytam zaznaczając fragmenty, bo Budapeszt właśnie też jest mi bardzo bliski, więc ją trochę czytam w inny sposób.
Ale jeżeli dobrze rozumiem, to czytasz kilka pozycji naraz, to znaczy w sensie...
Tak, dwie zazwyczaj. Jedną jakby w taki sposób jakby od deski do deski, jasne. A drugą na przykład tak jak Olga Tokarczuk, czy Ogodna Narodowa też czytałam właśnie tak inaczej. Zaznaczając, czytając, wracając, robiąc jakieś notatki, także różnie te lektury przebiegają.
Chciałabyś coś konkretnego polecić, na przykład widzom, słuchaczom? Coś, co w tym roku przeczytałaś, co zrobiło na tobie jakieś specjalne wrażenie?
To ja może powiem o książce, która ukazała się w zeszłym roku i też w kontekście właśnie muzyki. No to jest ta ogromna autobiografia Mikołaja Trzaski, Wrzeszcz. Też zrobiliśmy spotkanie na ten temat. To jest taka książka, którą chciałabym polecić na pewno. Ale z innych... ja jestem też wielką fanką literatury fińskiej i...
No tu przyznaję, nie znam się.
Tak, ja wiem, że za niedługo się ukazuje książka, w maju chyba, będzie premiera książki Oneiron Laury Lindstedt. Ja ją czytam w oryginale i polecam, naprawdę polecam. To jest taka świeżynka, która jeszcze nie jest chyba w sprzedaży, ale tę książkę na pewno polecam.
Świetnie, w takim razie polecam Martyna van Nieuwland. Słuchaj, czego ci życzyć na najbliższe czasy, kilka miesiące?
Po tej długiej zimie na pewno słońca i ciepła, to na 100%, bo jednak chyba też wycierpieliśmy nie tylko pandemię, ale tę taką długą zimę.
Długa zima. No to słońca, udanych wyjazdów i oby udało się zrealizować te wszystkie zamierzenia, słuchaj.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moglibyśmy chyba tak jeszcze parę godzin.
No pewnie tak. No taka była idea, żeby się spotkać, po prostu porozmawiać.